Kochani, chciałbym, żebyśmy jako nasz tekst wyjściowy dzisiaj potraktowali właśnie ten tekst, który czytał Władek. Czyli ten tekst z proroctwa Izajasza, 62, tak? Posłuchajcie jeszcze raz tych kilku wersetów. Ze względu na Syjon nie będę milczał i ze względu na Jeruzalem nie spocznę, dopóki nie wzejdzie jak jasność jego sprawiedliwość i nie zapłonie jego zbawienie jak pochodnia. Wtedy ujrzą narody Twoją sprawiedliwość i wszyscy królowie Twoją chwałę i nazwą Cię nowym imieniem, które usta Pana ustalą. Będziesz wspaniałą koroną w ręku Pana i królewskim zawojem w dłoni Twojego Boga. Już nie będą mówić o Tobie opuszczona, a o Twojej ziemi nie będą mówić pustkowie, lecz będą Cię nazywali moja rozkosz, a Twoją ziemię poślubiona, gdyż Pan ma w Tobie upodobanie, a Twoja ziemia zostanie poślubiona. Bo jak młodzieniec poślubia Pannę, tak poślubi Cię Twój odnowiciel, a jak oblubieniec raduje się z oblubienicy, tak Twój Bóg będzie się radował z Ciebie. Pomódlmy się. Nasz drogi, łaskawy i dobry Boże, dziękujemy, że możemy tutaj dzisiaj być, możemy zastanawiać się, interpretować Twoje słowo, możemy, Panie, dzisiaj zwracać się do Ciebie, do Twoich schematów, aby uczyć się o Twojej chwale, o Twoich planach względem naszego życia. Dziękujemy, że możemy, Panie, być też w Kościele, do którego nas powołałeś, że możemy, Panie, cieszyć się właśnie tym całym bogactwem, które mamy w Tobie dzięki Chrystusowi. Dzięki temu, Panie, że działasz w nas poprzez swojego Ducha. Sławimy Cię, Trójjedyny Boże, i prosimy Cię, byś teraz nas przeprowadził przez to rozważanie. Amen. Jak wiecie, w ostatni czwartek brałem udział w panelu dyskusyjnym w ramach obchodów 16 dnia judaizmu w Kościele Rzymskokatolickim. I przy okazji chciałbym też podziękować tym z Was, chciałbym Wam podziękować za to, że modliliście się o to moje świadectwo w tym kontekście. I chciałbym właśnie nawiązać trochę do tego tematu, do tego zagadnienia, które było tam poruszane podczas tego panelu. Temat może z jednej strony dla niektórych mało wygodny, ale prawdziwy. Przede wszystkim chciałbym Wam zwrócić uwagę na jedną rzecz, na którą, no tak trochę jak się rozwijały te odpowiedzi, to w końcu rabin też otwarcie przyznał, że sam rabin gminy żydowskiej zwrócił uwagę, że słuchajcie, judaizm i chrześcijaństwo przez wiele wieków były rywalami. Przez judaizm i chrześcijaństwo przez wiele wieków były rywalami. I czasem może nam się wydawać, słuchajcie, że pod koniec spisywania Nowego Testamentu, czy pod koniec tej ery kształtowania się Bożego Słowa w drugiej połowie pierwszego wieku, chrześcijaństwo przestało już polemizować z judaizmem, prawda? Paweł powiedział, co miał powiedzieć, strząsnął swój proch z butów w Rzymie i w tym momencie te drogi się rozeszły. Nie? Może nam się wydawać, że wraz właśnie z zakończeniem kanonu pism Nowego Testamentu skończyło się zagrożenie, że chrześcijanie mogą nawrócić się na judaizm. Jednak, słuchajcie, jednak tak nie jest. Jednak tak nie jest i historia w zasadzie od pierwszych wieków pokazuje, że no to jest błędne założenie. Już w kolejnych wiekach, drugim, trzecim, czwartym, piątym, judaizm nadal rywalizował z chrześcijaństwem. Judaizm nadal rywalizował z chrześcijaństwem. Lee Martin MacDonald, w eseju opublikowanym w takiej książce, która się nazywa, można by jej tytuł przetłumaczyć na polski, Antysemityzm i wczesne chrześcijaństwo, stwierdza, że w IV i V wieku wielu chrześcijan, którzy się wcześniej nawrócili właśnie z pogaństwa na chrześcijaństwo, widziało, słuchajcie, widziało, że judaizm był bardziej atrakcyjny niż chrześcijaństwo. Wielu uczęszczało na żydowskie święta. Ci chrześcijanie chodzili do Żydów, bo liczyli na to, że dzięki Żydom ozdrowieją przez ich modlitwy, ozdrowieją dzięki im ich słownym zaklęciom, albo dzięki właśnie żydowskim amuletom. I nawet nie chodziło, słuchajcie, nawet w tym wszystkim nie chodziło o samych laików, ludzi, którzy po prostu przychodzili do kościoła, ale nawet przywódcy kościołów dawali się, po prostu widzieli atrakcję judaizmu i stawali się, można powiedzieć, konwertytami na judaizm. Ja bym chciał dzisiaj wam jednak przypomnieć w tym kontekście, właśnie w tym kontekście rywalizowania judaizmu i chrześcijaństwa. Chciałbym wam wskazać i mam nadzieję, że gdzieś uda mi się to przynajmniej poniekąd zrobić. Chciałbym wam wskazać na piękno chrześcijaństwa. Chciałbym, żebyśmy zobaczyli, jak piękna jest ta rzecz, jak piękna jest ta podróż, w której uczestniczymy. Jak wspaniałe rzeczy naprawdę mamy w Bogu. Słuchajcie, minęły kolejne wieki od tamtych czasów, bo wydaje się właśnie, McDonald bardziej tutaj studiuje te pierwsze wieki, wydaje się, że może problem się skończył wraz z V wiekiem, ale tak nie jest, bo w czasie średniowiecza Kościół, w ogóle chrześcijanie, czy to rzymskokatolicy, czy jakieś inne odłamy kościołów, które się zaczęły tworzyć w późnym średniowieczu, nadal obawiały się judaizmu. Nie wiem, czytając trochę o reformacji genewskiej, o Kalwinie, okazuje się, że takim już wyzwiskiem, jak Kalwin zaczął czytać i studiować Stary Testament w jego historycznym kontekście, zaczął sięgać do niektórych komentarzy starotestamentowych, właśnie rabinicznych. Bardzo szybko niektórzy go nazwali mianem judaizującego, wspierającego wierzenia Żydów. Bano się po prostu odrodzenia judaizmu w Europie w tamtym czasie. Ale myślę, że nawet dzisiaj, słuchajcie, mamy początek XXI wieku, w sumie już minęła dekada tego XXI wieku. I myślę, że słuchajcie, wielu ewangelicznych chrześcijan, bo ja chcę mówić tutaj bardziej o naszym podwórku, mamy dzisiaj ciągle bardzo wiele ewangelicznych chrześcijan i wczoraj to potwierdził mój kolega pastor, że rzeczywiście jest nowa taka, mówili nawet o tym na przymierzu pastorów we Wrocławiu, już tam pastorów się spotyka, że jest kolejna faza takiej fascynacji judaizmem, która się przewija znowu przez kościoły ewangeliczne. I słuchajcie, wielu chrześcijan ewangelicznych nadal wierzy, że chrześcijaństwo to plan B Pana Boga. To plan B Pana Boga, że nasza przyszłość jest związana z narodem żydowskim. Myślę właśnie tutaj o chrześcijanach, którzy są zachłyśnięci wręcz, można powiedzieć, swoimi emocjami właśnie względem Izraela. Są zachłyśnięci wyjazdami do Izraela, są zachłyśnięci chrztami w Jordanie, jakby one były bardziej ważne i wiążące niż polewanie wodą przeze mnie czy przez Marka tutaj, w tej salce czy w innej salce. Kiedyś w sali gimnastycznej to robiliśmy, to także kto wie. Chrześcijanie są ciągle zafascynowani kulturą Izraela, w sumie wszystkim, co żydowskie. I słuchajcie, tak sobie siedziałem tam z Magdą, byliśmy w tej auli papieskiego wydziału teologicznego na tym dniu judaizmu. Słuchaliśmy później na koniec koncertu żydowskiej grupy Hagada. I słuchajcie, tak mnie to urzekło. Bardzo piękna, żywiołowa muzyka. Teksty częściowo oparte na tekstach biblijnych. Były to takie refreny powtarzane ileś razy. Nogi i ręce, muszę przyznać, same podrywały się do tańca. Była gitara, były instrumenty perkusyjne, była fajna gitara basowa. Była skrzypaczka, która grała, były dwie wokalistki. Naprawdę wszystko fajnie. I tak sobie też pomyślałem, tak patrząc na tą salę, słuchajcie, stanąłem nawet gdzieś pod koniec tego koncertu z tyłu sali i tak patrzałem, że mało co, jeśli chodzi o zgromadzonych tam, głównie chrześcijan zakładam i głównie właśnie wyznania rzymskokatolickiego, pomyślałem sobie tak troszkę o tej mało jednak poruszonej publice i zastanawiałem się znowu, nawiązując do moich poprzednich kazań, Czy przypadkiem to nie jest to nasze heleńskie chrześcijaństwo, którym żeśmy przesiąkli? Nie? Czy przypadkiem, bo mówię, tu gra wspaniała grupa, ale tak naprawdę niewiele osób tam, kilka osób widziałem, nie? To chyba takich bardziej z tych kręgów ewangelikalnych, gdzieś było poruszonych tą muzyką, nie? Ale wielu widziałem takich zupełnie nieporuszonych, nie? I tak się zastanawiałem, czy to nie jest właśnie to nasze heleńskie chrześcijaństwo, które pragnie spokoju, ciszy, kontemplacji. Tak sobie też pomyślałem w tym kontekście, jak to jest, że Europa w swojej wierze jest taka, jaka jest. Jeszcze raz zacząłem się zastanawiać nad ateizmem, jednak chyba się muszę zgodzić z moim kolegą, który uważa, że ateizm jest skutkiem chrześcijaństwa, czy jest herezją chrześcijańską. Po prostu kiedy nasze dzieci widzą, że tak powiem, w nas po prostu smutek, nieporuszenie, jakiś taki niezdrowy zamysł i tylko kontemplację, to się zastanawiam w sumie, dlaczego by miały być w kościele. Przecież tu jest nudno, przecież tu jest jakoś tak, jakoś tak nieswoje. Także może po prostu jesteśmy nudni, nie potrafiąc wyrażać naszej wiary. Widzicie, nasza wiara, mi się wydaje, ciągle bardziej jest w naszych sercach, ale nie w naszych płucach i nie na naszych ustach. Także ja mówię, myślę ogólnie o kościołach, co się dzieje i nie wiem, wydaje mi się, że dlaczego ludzie stali się ateistami, może po prostu dzieci znudziły się nudą swoich rodziców i dlatego zostały ateistami. I jest ciągle to niebezpieczeństwo, że może dzieci znudzą się kościołem, dlatego że Kościół nie żyje pełnią jakby tego, co ma, tego, co mógłby mieć właśnie, rozumiejąc pewne prawdy, rozumiejąc to, co Chrystus dla nas już uczynił. Widzicie, wydaje mi się, że czasami popadamy w rutynę. Wydaje mi się, że czasami już przestajemy myśleć o chrześcijaństwie jako czymś pięknym, naprawdę czymś pięknym, jako przygodzie, jako podróży, jako życiu, które śpiewa swoją wiarę, które, nie wiem, patrząc na trójjedynego Boga właśnie, który jest uradowany tym swoim tańcem, tym swoim wzajemnym przenikaniem się, tą perychorezą, o której kiedyś mówiłem. Właśnie my przestajemy myśleć, myślimy Bogu o jakimś takim znowu nieporuszonym poruszycielu, tak, który niby nakręcił ten świat jak zegarek, I zostawił go i tak sobie to wszystko tyka. Nie? Jesteśmy takimi praktycznymi deistami, można powiedzieć. Także przestaliśmy śpiewać naszą wiarę, przestaliśmy tańczyć naszą wiarę. A niektórzy Żydzi może to właśnie czynią, przynajmniej tym nas nęcą, przynajmniej tym nadal z nami rywalizują, że ta muzyka jest wyrazem ich przekonań, ich wiary, ich życia. Ale ciekawe jest jednak to, że później zacząłem się zastanawiać, Może tak jest rzeczywiście w praktyce, że my czasami tych rzeczy nie robimy, ale słuchajcie, naprawdę zacząłem to porównywać. Nawet podczas tego panelu widziałem, jakie są różnice, czy podczas tego koncertu też szczególnie widziałem, jakie są różnice, kiedy oni śpiewali z wytęsknieniem o pewnych rzeczach. Widziałem po prostu, że to, co my mamy, jest o wiele piękniejsze, że to, co my mamy, to naprawdę mamy o wiele więcej niż oni. To my mamy drogę, która jest piękniejsza. To my mamy ogród tutaj na nabożeństwie, który jest o wiele piękniejszy niż synagoga. Niż synagoga, w której odczytuje się Torę. Zobaczcie, jedna z pieśni, oni śpiewają z utęsknieniem o ziemi, która nadal jest znacznie okrojona. Wierzą, że kiedyś Mesjasz tą ziemię zdobędzie, podbije i zostanie przywrócona do tych, nie wiem, abrahamowych może obietnic. Czyli od Eufratu aż do rzeki egipskiej, tak? Śpiewają o spotkaniu w Jerozolimie w przyszłym roku. Z utęsknieniem wyczekują Joszuły, Mesjasza, który przyjedzie, śpiewali w jednej pieśni, przyjedzie w tym roku na Rydwanie. Nie? To jest ta ich nadzieja, że w tym roku Mesjasz już przyjedzie na tym Rydwanie i się odmienią ich losy. Ale widzicie, my zapominamy, nie? Tak bardzo się zakochujemy w innych rzeczach, ale zapominamy, że to my doczekaliśmy się już wspaniałego, naprawdę wspaniałego Mesjasza, który nie przyjechał na Rydwanie, ale przyjechał na osiołku jako służący Pan, jako Pan sługa cierpiał, umarł. Po co to wszystko? Żebyśmy mieli wszystko, właśnie żebyśmy w Nim mieli wszystko. Widzicie, On przyjął nas pogan. Nie zapominajmy, że to my zostaliśmy wszczepieni do tego pnia, do tego drzewa. To my byliśmy kiedyś tymi dzikimi gałązkami, nie? Byliśmy z dala od przymierzy. Ale to On nas przyjął w Chrystusie. On, słuchajcie, jak pisze Paweł w liście do Efezjan, z dwojga uczynił jedno. On tak naprawdę, zobaczcie, uczynił nas braterską społecznością, jednością w różnorodności. Jesteśmy z różnych kultur, z różnych państw, z różnych... I cieszymy się z tego, że jest ta różnorodność między nami. Słuchajcie, ponad podziałami etnicznymi, klasowymi, ponad naszymi powołaniami, ponad podziałami geograficznymi. Nawet nie musimy być w Izraelu, żeby cieszyć się pełnią wiary. Pełnią tego, że jesteśmy w Nowym Jeruzalem. Jesteśmy dzisiaj tutaj też na nabożeństwie zebrani. W Bożym Królestwie, w Bożym Nowym Jeruzalem. I to jest, my na to spoglądamy dzisiaj wiarą i to się jeszcze urzeczywistni w naszym fizycznym życiu. Zobaczcie, Chrystus uczynił z dwojga jedno. Nastąpiła akceptacja różnorodności, to taka akceptacja, która nigdy nie redukuje tej różnorodności do jednolitości, nie? Bóg nas nie zgniótł w jedno, tylko jesteśmy nadal różnorodni i to jest całe to bogactwo różnych kultur, które wchodzi do Bożego Królestwa. Zobaczcie, Mesjasz, też myśląc sobie o tym, co oni tam śpiewali, Mesjasz zbliżył nas niesamowicie do Boga. Słuchajcie, Żydzi mówią cały czas o Bogu nie wprost. Boją się nawet wymówić Boże imię, boją się powiedzieć nawet Bóg. Wiecie, co Żydzi mówią, kiedy czytają słowo Bóg czy słowo Jahwe? Nie, nawet to było często widoczne w kilku pieśniach. Żydzi zamiast Jahwe mówią Hashem. Nie? To imię. Hashem, ha to jest rodzajnik określony, tak jakby powiedzieli po angielsku the name. Nie? To szczególne imię. Tak mówią o Bogu, nie? To szczególne imię. Niby to może świadczyć o ich pobożności, o ich czci, ale ja to odbieram, słuchajcie, jako wyraz ich oddalenia od Boga, raczej niż bliskości. My jesteśmy o wiele bliżej w Chrystusie Boga. Czytając list do Hebrajczyków, on rozdarł zasłonę poprzez swoją śmierć i zmartwychwstanie i on nas wprowadził na drogę, która wiedzie prosto do tronu naszego Boga. Słuchajcie, Boga, który tak naprawdę jest naszym ojcem, jest naszym tatą. Kiedy Paweł pisze Abba, to znaczy tatuś, to jest ktoś nam bardzo bliski. To jest ktoś, kto jest dla nas po prostu tą podstawą wszystkiego. Także zobaczcie, Chrystus w niesamowity sposób wprowadził nas prosto przed Boży tron i Bóg okazał się naszym ojcem i naszym tatą, naszym tatusiem, do którego możemy wołać, przy którym możemy być, przy którym możemy spożywać posiłek i być przez Niego błogosławionym. Słuchajcie, myślałem sobie o tych trzech fragmentach, które dzisiaj były odczytane na nabożeństwie. I zobaczcie, myślałem sobie właśnie najpierw o Izajasza, ale też w kontekście Ewangelii Jana. Kiedy myślimy o tym fragmencie z Izajasza, zobaczcie, co się okazuje. W Chrystusie Bóg jest naszym oblubieńcem. W Chrystusie Bóg jest naszym oblubieńcem. Nie tylko, słuchajcie, dał nam swoją miłość, ale wiecie, co to znaczy, że jest naszym oblubieńcem? Jeśli ktoś jest oblubieńcem kogoś, to co robi? Pamiętacie jeszcze może z okresu narzeczeństwa? To powinno niby ciągle trwać, ale w okresie nabożeństwa to, słuchajcie, to są te zaloty, nieustanne zabieganie o swoją oblubienicę. Słuchajcie, Chrystus, Bóg w Chrystusie nadal i ciągle zabiega tak o naszą miłość. Czy to nie jest wspaniałe, że Bóg, słuchajcie, zabiega i całe życie będzie zabiegał o naszą miłość? Biblia właśnie mówi, że On się do nas zaleca. On nas pragnie, tak jak tutaj było napisane. On się raduje z nas i On ma w nas upodobanie. Nie wiem, to nie jest wspaniałe, że nazywa nas, mówi o nas moja rozkosz, Zobaczcie, trójjedyny Bóg, wieczny Bóg, który był spełniony, nawet przed stworzeniem świata był spełniony w swojej boskiej społeczności, w tej trójjedynej społeczności, który świętował i był pełen radości, który z definicji nawet nas nie potrzebował, ogłasza teraz, że ma w nas upodobanie. Że ma w nas upodobanie i się z nas raduje. Bóg nazywa nas właśnie swoją rozkoszą. Szuka nas, wychodzi do nas, zaleca się do nas, byśmy się w nim rozradowali, tak jak panna raduje się ze swojego oblubieńca. I to też znaczy, słuchajcie, w porównaniu z zestawieniu z Nowym Testamentem widzimy, że to, co Chrystus zrobi, On nas upiększa. Słuchajcie, to, co zrobił, jest piękne, ale On nas upiększa. Pomyślcie sobie o dziele Bożego stworzenia. 7 dni, w 6 dniach Bóg stwarza ziemię i co? Czyni rzeczy dobrym, pięknym i tak dalej, ale tego ostatniego dnia, kiedy patrzy na wszystko, mówi, wow, to jest bardzo piękne. I w ten sposób Bóg stopniowo nas upiększa. Już to, co stworzył, jest dobre, ale tworzy coś jeszcze piękniejszego, jeszcze lepszego. On nas upiększa, tak byśmy byli piękni. Chrystus sprawia, właśnie tak zabiega o swoją oblubienicę, żebyśmy nie mieli żadnej skazy, ani zmazy, ani czegoś w tym rodzaju. Nie? Jak w liście do Efezjan mówi święty Paweł. Także oblubienica też w piśmie śpiewa radośnie swojemu oblubieńcowi, bo odpowiada na jego zaloty w ten sposób, prawda? On się do niej zaleca, wylewa przed nią swoją miłość. Ona z kolei powinna odpowiadać śpiewem z miłością na jego zaloty, chyba że, tak jak zbór w Efezie, w Apokalipsie świętego Jana, straciła już swoją pierwszą miłość. Nie? Zobaczcie, jak ważne jest, żeby pielęgnować miłość, bo można stracić swoją pierwszą miłość do Chrystusa. Można stać się takim zasiedziałym chrześcijaninem. Można stać się apaczem, tak? Jak to kiedyś powiedział jeden ze studentów, mówiąc, dzieląc się słowem u mnie. Wiecie, kto to są apacze, nie? Chrześcijanie, którzy są apaczami. No, przychodzi, siedzi i ja tylko patrzę. Apacze sobie, nie? Apacze. Także zobaczcie, czytając Ewangelię Jana, teraz przechodzę do tego drugiego fragmentu, czy do tego trzeciego fragmentu najpierw. Czytając Ewangelię... Aha, no zobaczcie, jeszcze zapomniałem o tym powiedzieć, że w Ewangelii Jana właśnie Chrystusa, kiedy zestawimy Izajasza z Janem, widzimy, że to Chrystus jest tym oblubieńcem. Oto oblubieniec, prawda? Jan Chrzciciel mówi w 3:29, że to jest ten oblubieniec, który przyszedł. Ale czytając w ogóle Ewangelię Jana, słuchajcie, mamy tam do czynienia z dziełem nowego stworzenia. Dlaczego tak mówię? Mówię to na przykład dlatego, że w Ewangelii Jana jest bardzo dużo wody. Tak naprawdę, gdybyśmy otworzyli Ewangelię Jana, nie wiem, kiedy czytaliście ostatnio Ewangelię Jana, ale uważajcie, bo może wam się trochę wody wylać z tej Ewangelii, jak otworzycie. Bardzo dużo wody jest w Ewangelii Jana. A gdzie woda, tam nowe stworzenie, przynajmniej w Biblii. Tak to już jest, że każde nowe stworzenie powstaje przez wodę, prawda? Pierwsze się wyłania też z wody, jak to mówi apostoł Piotr w swoim liście. I teraz zobaczcie, nowe stworzenie powstaje tam, gdzie jest woda. Także bardzo dużo wody, uważajcie, jak będziecie czytali Ewangelię Jana, żeby wam się nie przelało gdzieś na dywan. Zobaczcie, z Chrystusa w Ewangelii Jana piją zdroje wody. Pamiętacie, kiedy Chrystus staje w Jerozolimie podczas jednego ze świąt, mówi, przyjdźcie do mnie i czerpcie wodę ze mnie, a popłyną z was też wody rzeki żywej, tak? Zobaczcie, kiedy Chrystus jest przebity na krzyżu, z jego boku popłynęła woda. Chrystus mówi, że trzeba się narodzić z wody i z ducha. To jest obraz stworzenia. Słuchajcie, woda i duch, tak jak na początku w Księdze Rodzaju. Duch unosił się nad wodami. Słuchajcie, nawet grób Chrystusa, tak naprawdę w Ewangelii Jana, który według prawa Bożego zanieczyszczał, to jest Księga Liczb, rozdział 19, staje się źródłem życiodajnej wody. I teraz mogę powiedzieć o Janie drugim rozdziale. Słuchajcie, drugi rozdział Jana też jest o wodzie. To przemienienie, ten cud w Kanie Galilejskiej. Co tak naprawdę się tam stało? Uczniowie wzięli 6 stągwi. Słuchajcie, nie były to jakiekolwiek stągwie, ale były to stągwie oczyszczenia. Właśnie oczyszczenia. Były to stągwie, w których Żydzi trzymali wodę do oczyszczenia. I zobaczcie, co robi Chrystus. Zamienia tą wodę do oczyszczenia w wino weselnego celebrowania, weselnej uczty. Także zobaczcie, co się dzieje tak naprawdę w Jana 2. Nieczystość zostaje oddalona i Bóg znowu, co robi? Upiększa nas w Chrystusie. Ale zauważcie jedną rzecz. Ja tego do tej pory tak właśnie tego nie dostrzegałem, ale ostatnio czytając jeden z komentarzy do tego fragmentu, jakoś mnie oświeciło i też zauważyłem to. Zauważcie, że tak naprawdę goście w Kani Galilejskiej, bo też ich się dotyczy ten fragment, goście w Kani Galilejskiej są ludźmi starego sposobu myślenia. Goście w Kani Galilejskiej, ja myślę, to oni nas bardzo dużo uczą o tym, jaka powinna być postawa. Zobaczcie, goście w Kani Galilejskiej są ludźmi starego sposobu myślenia, dlatego że wierzą, że z czasem rzeczy stają się gorsze. Nie? Oni przecież czynią zarzut panu młodemu, a tak naprawdę pan młody to kto jest? To okazuje się, że gdzieś za sceną to Chrystus jest tym panem młodym. Bo przecież za chwilę Jan w 3 rozdziale ogłasza, że Chrystus jest oblubieńcem. Także oni zarzucają w sumie Chrystusowi, że z czasem rzeczy przecież no tak nie powinno być, bo z czasem rzeczy stają się gorsze. Czyli tak naprawdę według ich myślenia, tego starego myślenia, lepsze jest wrogiem dobrego, prawda? To, co jest dobre, już jest, już było. To, co może przyjść, na pewno nie będzie tak dobre, jak to w przeszłości. Nie wiem, znacie ten sposób myślenia? Słyszycie to gdziekolwiek, że wtedy było tak lepiej, wtedy było wspanialej, wtedy było piękniej. I rzeczywiście dawniej było pięknie, bo lataliśmy beztrosko jak dzieci, jako dzieci. I zawsze, kiedy przyszliśmy do domu, dostaliśmy darmo papu, nie? Było kiedyś lepiej. Nie, no oczywiście nie. Jezus pokazuje, słuchajcie, że najlepsze przychodzi później. Jezus mówi, że najlepsze przychodzi na koniec. I to znowu jest schemat stworzenia z 1 rozdziału Biblii. Nie? Lepsze przychodzi na koniec. Bóg nie zatrzymał się w 4 dniu stworzenia i powiedział, wow, to jest bardzo dobre, już może te rybki czy tam coś, już te roślinki wystarczą, już nie stworzę człowieka, bo w sumie to już jest wszystko piękne. Nie? To piękne jest na samym końcu. Koniec jest według nauki Jezusa lepszy niż początek. Nasze kolejne rzeczy w życiu powinniśmy z wiarą podchodzić do tego, że stworzymy jeszcze lepsze rzeczy. Nie? Czasami ci, którzy piszą może jakieś prace, gdzieś tam kiedyś usiedli, nie wiem, sklecili jakiś doktorat ileś lat temu i mówią, kurczę, ja już chyba nigdy nie będę miał tyle czasu, już nigdy ponad to nie wyjdę, nigdy już, no nie wiem, wiecie o co chodzi. Mamy takie wrażenie, że już coś jak żeśmy osiągnęli, to już nic lepszego nie można upiększyć, już nie można stworzyć lepszych rzeczy. Ale widzicie, Chrystus uczy, że koniec jest lepszy niż początek. To wino jest lepsze niż woda obmywania. Jego miłość, czy Boża miłość w Chrystusie jest lepsza niż judaizm Starego Testamentu. Nasza miłość, nasze kolejne rzeczy powinny być lepsze niż pierwsze. I nasza miłość powinna być ciągle dojrzalsza, a radość pełniejsza. Nie, najlepszą rzeczą w związku nie jest okres narzeczeństwa. Nie, to małżeństwo za 30, za 40, za 50 lat, daj Boże, powinno być najlepsze. Powinno być jeszcze lepsze niż te nasze początkowe zaloty i te nasze radosne uśmiechy. Ale wydaje mi się, słuchajcie, że tak samo jest ze wszystkim. Nasze nabożeństwo powinno stawać się lepsze i smaczniejsze. Myślę tutaj o muzyce, o śpiewie, o liturgii, o naszej społeczności, o naszych obiadach, o nauce w tym kościele. Te rzeczy powinny się stawać lepsze. Za 10 lat powinniśmy oczekiwać jeszcze lepszych rzeczy, niż mamy je teraz. Oczywiście jesteśmy wdzięczni za to, co mamy. To nie o to chodzi, że jeśli nie dojdziemy do pełni, to nie o to chodzi, że Bóg w 3 dniu powiedział, wow, ale to wszystko jest kiepskie. Nie? Bóg to ciągle nazywa dobre i my dzisiaj też nazywamy to, co mamy dobrym, ale oczekujemy jeszcze lepszych rzeczy, oczekujemy jeszcze lepszego wina. Także zobaczcie, Chrystus uczy nas w Ewangelii Jana tutaj w Kanie Galilejskiej, uczy nas zasady rozwoju. Na końcu rzeczy są bardzo, bardzo dobre. Także nasza nawet ekspresja w naszym pobożnym właśnie nawet życiu indywidualnym, czy tutaj tym społecznościowym w Kościele, nasza ekspresja, nasz sposób wyrażania miłości względem Boga powinien się stawać lepszy, bardziej miły i wdzięczny. Ale widzicie, to wymaga tej chęci. To wymaga od nas tej chęci, byśmy zechcieli wyrazić naszą miłość, byśmy zechcieli właśnie uwidocznić, ucieleśnić tą naszą wspaniałą miłość, którą mamy w naszych sercach, gdzieś tam głębiej, nie? Przecież nie chcemy być Grekami kontemplującymi Boga. Chcemy właśnie tak może jak ci Żydzi z Hagady, nie wiem, wyrażać swoją muzyką, swoją postawą, swoim tańcem, swoim śpiewem tutaj naszą miłość do Boga, naszego oblubieńca, tego, który nazywa nas swoją rozkoszą i który o nas zabiega i się do nas zaleca, żebyśmy odpowiedzieli mu z miłością na jego wezwania. Także musimy przekuć te nasze uczucia w czyny, nie? I tak jak Jakub nam przypomina, że miłość to dzieła, nie? Jeśli miłujesz, ale nie czynisz rzeczy, no to tak jakbyś nie miłował, nie? Trzeba to przekuć na konkretne dzieła. Widzicie, miłość wymaga przyłożenia się, poćwiczenia tego czy tamtego. Miłość to jest tak jak uprawa ogrodu. Spróbujcie wejść do... To znaczy tak, nie liczcie na to, że gdy wejdziecie do ogrodu, który nie jest ciężko uprawiany, będziecie stali tam i patrzyli na niego z podziwem. Nie liczcie na to, bo tak to nie działa po prostu. I tak samo miłość do Boga, słuchajcie, jeśli się nie przyłożymy do tego czy tamtego, jeśli nie poćwiczymy pewnych rzeczy, nie wiem, nawet śpiew, gry, modlitwa w naszym życiu, nie wiem, w rodzinach, jeśli nie będziemy modlili się, no to nie będziemy wzrastali w tych rzeczach. Nasze ogrody nie będą upiększone. Piękno wymaga pracy. Widzicie, chrześcijaństwo jest piękne, ale Chrystus nas uczy takiej dojrzałości w postawie, że piękno wymaga pracy. Nie? Bóg się napracował przez 6 dni, żeby 6 dnia powiedzieć, że to jest wszystko bardzo piękne. Także tak samo powinno być z nami. Nie? I wydaje mi się, że właśnie dlatego może taka grupa Hagada, od której zacząłem to kazanie, ta żydowska grupa, porwała niektórych w tej auli PWT, ponieważ no właśnie oni włożyli też masę pracy w to, co wyrażają, właśnie tą swoją wiarę, którą wyrażają. Nie? Bez tej pracy nie ma piękna. I słuchajcie, jeszcze jest na koniec 1 Koryntian 12, ten fragment, który czytał Kamil. On mówi o darach ducha, które otrzymaliśmy. I w ten sposób, słuchajcie, wypełnia się takie pragnienie z dawien dawna, pragnienie Mojżesza. Mojżesz kiedyś powiedział w Starym Testamencie, że pragnąłby, aby wszyscy mieli tego ducha, co on. Bóg wtedy wziął trochę z tego ducha, który miał i złożył na 70 starszych, a Mojżesz powiedział, o jak, żeby bardzo chciał, żeby wszyscy to mieli. Nie? I teraz zobaczcie, 1 Koryntian 12 rozdział, to jest wypełnienie tego pragnienia Mojżesza. Zobaczcie, każdy teraz ma tego ducha. Każdy ma teraz tego ducha. I słuchajcie, jesteśmy, to oznacza, że jesteśmy tu razem zebrani, aby się nawzajem wzbogacać, aby się nawzajem ubogacać, jak to się mówi w chrześcijańskich kręgach, i by się nawzajem upiększać. Jesteśmy tutaj razem, mamy jednego ducha, aby się nawzajem upiększać. I każdy, naprawdę każdy może służyć swym darem. I słuchajcie, nie z przymusu, czy z postawy handlowej. Grecy robili pewne rzeczy, w zasadzie wszystko z postawy handlowej. Ty mi dasz, ja ci dam, wymienimy się dobrami, nie? Ja ci dam 2 kurczaki, a ty mi dasz 3 przepiórki. Nie? Takie było ich podejście. Całe życie w Grecji, w Rzymie było taką postawą nacechowane. Słuchajcie, to nie o to chodzi. Każdy z nas powinien służyć w tym kościele, żeby upiększać go. Nie z postawy handlowej, nie z przymusu, lecz z miłości. Nie z miłości do pastora, słuchajcie, ale z miłości do wspaniałego Boga, do naszego oblubieńca, który o nas zabiega, który ciągle chce, żebyśmy odpowiadali na jego miłość, którą on nie ustanie w tym swoim kochaniu nas, i on chce, byśmy my zaczęli odpowiadać coraz lepiej, z większą miłością, z większym zapałem dla niego. Także zobaczcie, jesteśmy tu zebrani, by kultywować miłość oblubienicy do swego oblubieńca. To jest i powinno być piękne. Także już kończąc, słuchajcie, ktoś kiedyś powiedział, że nie sposób poznać własnej religii, o ile się nie poznało innych religii. Nie sposób poznać własnej religii, o ile się nie poznało innych religii. Mi to stwierdzenie wydaje się dosyć prawdziwe, ale ja bym zmienił je na taki sposób. Nie sposób docenić własnej religii, o ile się nie poznało innych religii. Mi się wydaje, że to, w czym razem uczestniczymy, to jest poznawanie też naszej religii. Nawet takie debaty, jak się odbywają, międzyreligijne, pokazują nam naprawdę, jakie wielkie bogactwo, jaki wielki zaszczyt nas spotkał, że jesteśmy chrześcijanami. Naprawdę nie mamy niczego w tym świecie, czego moglibyśmy się wstydzić w naszym chrześcijaństwie, w miłości Boga do nas. I mam nadzieję właśnie, że to, co powinniśmy robić, to jest to po prostu, żeby upiększać ten ogród, żeby upiększać to chrześcijaństwo. I mam nadzieję, że właśnie w tej swojej refleksji każdy z nas też nad chrześcijaństwem doceni to, co nas spotkało w Chrystusie. Dostrzeżemy piękno tego, w czym uczestniczymy. I mam nadzieję właśnie, że słuchajcie, zaczniemy pielęgnować nasze chrześcijaństwo dla przyszłych pokoleń. Po to, by dzieci się nie znudziły nim, po to, by dzieci nie zostały ateistami, bo by stwierdzili, a ta wiara moich rodziców jest nudna, jest taka sucha, jest taka nieporuszona. Oni tylko kontemplują Boga. Nigdy nie poderwał się z krzesła, żeby chwalić Boga, żeby pięknie dla Niego śpiewać, żeby, nie wiem, klaskać, tańczyć. Także chciałbym, żebyśmy byli zachęceni do tego, aby kultywować naszą miłość do Boga, żeby kultywować ogród, którym jest też nabożeństwo, którym jest nasza wiara, którym jest ta wspaniała droga, w której uczestniczymy. Pomódlmy się. Nasz drogi i łaskawy Panie, sławimy Cię za ogrom Twojej łaski, za ogrom Twojej dobroci względem nas. Panie, sławimy Cię, że jesteś naszym oblubieńcem, który ciągle zabiega o nas. Panie, spraw, byśmy z radością mogli uczestniczyć w tej drodze, byśmy potrafili śpiewać naszą wiarę przed światem, byśmy potrafili, Panie, światu pokazywać tą radość, która jest w Tobie, a którą Ty nam, Panie, dajesz. Amen. Amen.